Naszym gościem profesor Tomasz Grzegorz Grosse, europeista, wykładowca akademicki, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze. Mam nadzieję, że się słyszymy. Halo, halo, słyszymy się.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Karpacz. To zacznijmy od samego forum ekonomicznego. 33. forum ekonomiczne w Karpaczu. I o tyle ciekawe, że tam zawsze spotykał się biznes, eksperci różnego rodzaju, szukający kapitału, mający pomysły, ale też spotykała tam się władza w tym roku w Karpaczu na forum ekonomicznym. Władz jest bardzo niewiele. Nie ma Donalda Tuska, ale nie ma też żadnych ministrów z Platformy, tak jakby na tą formę współpracy, która kwitła przez 33 lata, Donald Tusk się obraził. Jak to wygląda? Władza nie chce się spotykać z biznesem i z ekspertami na forum ekonomicznym. Dlaczego?
No trudno powiedzieć, dlatego że rzeczywiście tutaj jest zarówno dużo przedsiębiorców, intelektualistów, ekspertów z bardzo wielu, można powiedzieć, stron światopoglądowych. Natomiast część ministrów i polityków, na przykład lewicy, albo trzeciej drogi.
Chociażby, tak, bo był sam premier Władysław Kosiniak-Kamysz.
Dokładnie. Więc trudno tutaj orzec, czy ten bojkot zarządzany przez Donalda Tuska wynika z trzeciej drogi, niechęci do pana Kosiniaka-Kamysza, czy też jakieś inne tutaj czynniki zaważyły. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę, że tutaj wiele konferencji, które się odbywają na południu Polski, jest kojarzonych przez środowisko Platformy Obywatelskiej z środowiskami prawicowymi. Jeżeli ktoś przenosi konferencję na przykład do Gdańska, to rzecz jasna tutaj o żadnym kocie.
Rzeczywiście, czyli to może geografia gra rolę, ale jest to ciekawe. Są też plotki, że Donald Tusk się po prostu obraził, bo tytuł Człowieka Roku, kiedyś bardzo prestiżową nagrodę, teraz trochę mniej już jest to prestiżowe, otrzymał Władysław Kosiniak-Kamysz, a nie Donald Tusk, ale to może taki nie najlepsza złośliwość wobec pana premiera oskarżającego go o taką małość w zachowaniu. Panie profesorze, dobrze, my z Karpacza mamy łączenia, to ale chciałem wyjść z tego Karpacza w szeroki europejski świat. Startuje nowy sezon Europarlamentu. Europosłowie wrócili do Brukseli, do Strasburga. Rozpoczyna się pierwsze posiedzenie i od razu jest ciekawie, bo widać, że Unia Europejska, elity brukselskie przetrzymały kryzys, przetrzymały rolników i już pojawił się nowy projekt, jak to zreformować rolnictwo, żeby było lepsze, zielone, nieemisyjne. No i jest propozycja, żeby zacisnąć pasa, jeżeli chodzi o rolnictwo, żeby tam dać też te liczenie ETS-u, żeby to, co emituje traktor, ale też co emituje krowa, żeby było liczone za to wszystko, co krowa wyemituje z siebie gazów cieplarnianych, to rolnik musi zapłacić, za świnie również, kule również. Jednym słowem, projekt likwidacji europejskiego rolnictwa wrócił. Elity się niczego nie nauczyły, czy po prostu to był taki sprytny plan? Przetrzymać, trochę pościemniać w kampanii wyborczej, a potem docisnąć pedał gazu.
Od samego początku był taki plan. Tutaj nikt nie chciał zmieniać polityki klimatycznej, nikt nie chciał wprowadzać jakiejś korekty, jakiegoś, broń Boże, odwrotu od tych ambitnych celów. Chodziło o to, żeby wygrać wybory, żeby przetrzymać rolników, żeby na chwilę nie mówić o tych ambicjach klimatycznych, właśnie po to, żeby wyborcy nie zrobili krzywdy tym planom. No i po raz kolejny tak zwana demokracja europejska jest realizowana w ten sposób, że faktycznie rzecz biorąc, duża część wyborców jest pomijana, lekceważona, oszukiwana. Ich niestety wręcz wykluczana z demokratycznej dysputy, demokratycznej gry. Jeżeli jesteś przykładowo przeciwnikiem zmian klimatycznych, to jesteś wykluczany z demokracji. No, mamy zieloną demokrację i póki te ambitne cele nie zniszczą samej Unii Europejskiej, zapewne elity głównego nurtu na czele z panią von der Leyen będą te plany realizowały.
A co do planów, jest jeszcze ciekawiej. Nie jest to co prawda głos z serca Brukseli, ale głos, który może warto wysłuchać. Ambasador Niemiec wypowiedział się w Polsce. Wypowiedział się na temat wizji zmian w Unii Europejskiej i pan ambasador powiedział następujące słowa. Uważa, że reforma Unii Europejskiej nie będzie kością niezgody między Warszawą a Berlinem. Pan ambasador podkreślił, że zmiana traktatów nie jest dla Niemiec absolutną koniecznością. Jeżeli w jakiś inny sposób, który doprowadzi nas do tego samego, to jesteśmy w stanie go poprzeć. Cytat jest taki. Pytanie brzmi, jak możemy zmienić sposób podejmowania decyzji w Unii Europejskiej? Tutaj cytuję już pana ambasadora w takich słowach, jak się wypowiedział, aby ten proces był szybszy, lepszy i łatwiejszy. To jest cel, mówi ambasador Niemiec w Polsce. Panie profesorze.
Przede wszystkim mamy zawsze od bardzo długiego czasu dwie ścieżki. Albo zmiany traktatowe, które zresztą zostały już zapowiedziane i przyjęte w dużym stopniu przez Parlament Europejski, albo tak jak do tej pory miejsce przez ostatnie lata, te same ambitne cele dotyczące zmiany zarządzania, w gruncie rzeczy o charakterze zmian ustrojowych, są robione z pominięciem traktatów i są robione w taki sposób, żeby realizować w praktyce pewne rzeczy w gruncie rzeczy bez konieczności zmian traktatowych. Więc chociażby przez wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, chociażby przez pewne decyzje różnych instytucji unijnych, które po prostu nie mając do tego najmniejszych uprawnień traktatowych, poprzez praktykę wchodzą w nowe obszary, zawłaszczają pewne kompetencje i metodą faktów dokonanych przejmują władzę. No, ostatnio mieliśmy przecież taki przykład dotyczący chociażby decyzji Europejskiej Prokuratury, która pomimo tego, że Węgry nie są członkiem tego gremium, pomimo że rząd węgierski się nie zgadza na to, żeby Prokuratura Europejska ingerowała w wewnętrzne sprawy na Węgrzech, to jednak Prokuratura Europejska rozpoczęła śledztwo dotyczące Węgier. Więc to jest przykład, w jaki sposób, nie mając podstawy prawnej, w tym traktatowej przede wszystkim, instytucje europejskie faktycznie po prostu przejmują władzę i robią, co im się podoba.
Idą dalej, ale wydawało się, że temat reformy Unii Europejskiej jest zamknięty. Pamiętam z kampanii wyborczej tematem do polskiego parlamentu, Sejmu i Senatu wypowiedź Donalda Tuska, który mówi... Nie ma w tej chwili, jego zdaniem powiedział, nie ma w tej chwili możliwości i miejsca na reformę Unii Europejskiej, na zmianę traktatów, a tymczasem wczoraj ambasador Niemiec w Warszawie mówi, pod względem zmian traktatowych i zmian w Unii jest jednomyślność między Berlinem a Warszawą. To ktoś tu kłamie, ktoś się mija z prawdą, albo pan ambasador blefuje, albo Donald Tusk nas oszukiwał w kampanii wyborczej, panie profesorze.
Ja myślę, że akurat ambasador jest bardzo dobrze zorientowany. Po pierwsze, jeśli chodzi o celach elit niemieckich, jeśli chodzi o zmianę funkcjonowania Unii Europejskiej. Przede wszystkim tutaj przypomnę celem Niemców od wielu, wielu lat. Bez względu na to, kto aktualnie sprawuje władzę, jest wzmocnienie największych państw członkowskich w systemie głosowania kosztem wszystkich pozostałych średniaków lub państw małych, czyli de facto oznacza to wzmocnienie władzy Europy Zachodniej, kosztem no przede wszystkim nas, czyli Europy Środkowej. I myślę, że pan ambasador również ma świadomość i bardzo dobrą wiedzę, właśnie kuluarową, ale z pierwszej ręki, jak wyglądają w praktyce relacje polsko-niemieckie. I sądzę, że te relacje są bardzo dobre i że rzeczywiście właśnie, tutaj jest pełna zgoda.
To pan profesor jest jednym z niewielu osób, które tak mówią. Ostatnie tygodnie pokazały, że spodziewaliśmy się, że powrót Donalda Tuska do władzy to będzie renesans relacji polsko-niemieckich. Na jakich zasadach i kto to będzie, jakie to będzie partnerstwo, to już były dyskusje, ale że na pewno będzie lepiej, jeśli chodzi o medialny przekaz. A tymczasem rocznica wybuchu I wojny światowej, z Niemiec nikt się nie pojawił poważny na tych uroczystościach. Poprzednia wizyta kanclerza taka sobie, do tego jeszcze utarczki słowne na mediach społecznościowych w kontekście wysadzenia gazociągu Nord Stream 2. To wszystko pokazuje, że te relacje, mimo tego, że w Polsce rządzi ekipa przyjazna, jak sama mówiła, idąca do władzy mnie także po to, żeby poprawić relacje z Niemcami, to one przynajmniej tak na pierwszy rzut oka wyglądają nie najlepiej. A pan profesor mówi, że wyglądają dobrze. To ja muszę powiedzieć, jestem skonfundowany.
Przede wszystkim, jak wyglądają dobre relacje niemiecko-polskie w Berlina? One wyglądają w ten sposób, że strona polska akceptuje wszystkie propozycje niemieckie, a jeżeli Niemcy mają jakieś zastrzeżenie nawet do wewnętrznej polskiej polityki, na przykład inwestycyjnej, to również Polacy ustępują właśnie w imię dobrych relacji z Berlinem. Taka jest perspektywa i oczekiwania Berlina. I myślę, że w dużym stopniu rząd Tuska realizuje to, czy nie było jakiegoś wielkiego rozczarowania, wielkiego zawodu. Natomiast prawdą jest, że niektórzy dziennikarze, niektórzy politycy chcieliby jeszcze więcej. Szczególnie, żeby Tusk szybciej realizował te oczekiwania, żeby jeszcze bardziej jakby radykalnie przyspieszył proces rozliczania, a tak naprawdę wykańczania opozycji w Polsce i wiele innych rzeczy, na przykład w polityce europejskiej. Donald Tusk jest jednak pragmatykiem, jest wytrawnym politykiem, jeśli chodzi o takie gierki wyborcze, partyjne i tak dalej. Zdaje sobie sprawę, że on jest postrzegany jako polityk proniemiecki, że on jest krytykowany, że bardziej pilnuje interesów niemieckich niż polskich. I on po prostu, nawet gdyby chciał zrobić dobrze Niemcom, to nie może tego robić w sposób otwarty, nie może tego robić w sposób szybki. On musi czasami pogrymasić właśnie ze względu na uwarunkowania polityki polskiej. Natomiast to nie zawsze politykom czy dziennikarzom niemieckim się podoba.
Nie podoba się, a jak to się przekłada na relacje wewnątrz Unii Europejskiej? Przeglądam teraz kolejne deklaracje, jeśli chodzi o to, jak ma wyglądać Unia Europejska na bieżąco. Na przykład spór między Warszawą a Paryżem o budowę, o zasadę finansowania budowy baterii w fabrykach. Kolejny spór między Polską, a tym razem Francją, czyli innym ważnym krajem Europy Zachodniej. No i pytanie, czy na początek tego nowego sezonu politycznego w Brukseli Polska faktycznie wróciła do centrum decyzyjnego i faktycznie Trójkąt Weimarski okazał się odpowiednim wehikułem do realizacji naszych polityk?
Ja nie sądzę, żeby Trójkąt Weimarski to był ten format, który rzeczywiście przynosi nam w obecnej sytuacji jakieś wymierne korzyści. My oczywiście możemy tam czasami wchodzić w pewne werbalne spory, czy to z Francuzami, czy to z Niemcami nawet. Ale generalnie rzecz biorąc, ja tutaj nie widzę wielkiej rewolucji, ale też nie widzę, żeby z tego dialogu wynikało coś istotnie, jakościowo dobrego dla strony polskiej. Mam takie podejrzenie, że czasami tutaj chodzi bardziej o pewne takie spory właśnie medialne na potrzeby polskiej opinii publicznej. A mniej jest to jakaś realna gra o interesy, która rzeczywiście polski rząd broni tych interesów narodowych i jest w tej grze skuteczny. Tutaj mam bardzo duże wątpliwości. Donald Tusk przykładowo polemizował z Niemcami albo zachęcał ich do tego, żeby jednak wzięli zgodnie ze swoimi obietnicami większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo wschodniej flanki, w tym finansując z funduszy europejskich pewnego rodzaju działania w zakresie obronności i bezpieczeństwa wschodniej flanki. Niemcy konsekwentnie odmawiają i konsekwentnie nie chcą realizować tych propozycji, nazwijmy to francusko-polskich, chociażby w sprawie zaciągnięcia kolejnej pożyczki dużej, właśnie na cele bezpieczeństwa. Więc tutaj jakby się nic nie zmienia, niewiele się zmienia. Z tych sporów tak naprawdę niewiele wynika, jeśli chodzi o pewne konkrety.
Nie będzie mnie słychać doskonale. Panie profesorze, jak szybko będzie się odbywać ta procedura centralizacji Unii Europejskiej? O tym mówiliśmy dużo przed wyborami. Jak pan profesor przewiduje, jakie ruchy będą wykonywane i jak szybko to ruszy?
Myślę, że tutaj jest to najważniejszy cel. Takie lub inne zmiany traktatowe, czyli nazwijmy to formalne lub faktyczne, bez rewizji traktatów, ale innymi sposobami, mówiąc krótko. Te działania na pewno będą popychane do przodu i sądzę, że tutaj obecny polski rząd raczej się na nie zgodzi.
I o tym mówił profesor Tomasz Grzegorz Grosse. Czyli co, wracamy do tej dyskusji o obnie przed centralizacją Unii Europejskiej albo o zgodzie. Może jest tak, są tacy analitycy, nie brakuje, którzy mówią, to jest droga dla Polski, tak, że będziemy bezpieczniejsi, zamożniejsi, jeżeli oddamy kompetencje z Warszawy do Brukseli i Bruksela lepiej rozpozna naszą sytuację i lepiej nami zarządzi, bo tutaj nie wiadomo, kto będzie rządził, a w Brukseli niezależnie od wyborów zawsze rządzą ci sami i jest przynajmniej porządek. Trochę jak w Rosji, tam też zawsze rządzą ci sami.
No rzeczywiście mamy pewność, że w Brukseli zawsze rządami, czyli Niemcy, przede wszystkim politycy elity niemieckie. Czasami również do głosu dochodzą Francuzi, czasami dochodzą do głosu elity ponadnarodowe, tylko że oni wszyscy mają perspektywę zachodnioeuropejską. I właśnie ten przykład, do którego się odwołałem, dyskusję na temat bardzo dla nas ważny, bezpieczeństwa wschodniej flanki. On Niemców nie interesuje. On przez Niemców jest traktowany w sposób instrumentalny. Chcą pokazać Amerykanom, że rzeczywiście są ich dobrym sojusznikiem, że potrafią się zaopiekować amerykańskimi interesami, ale również bezpieczeństwem w Unii Europejskiej. To jest tylko na pokaz. W rzeczywistości moim zdaniem nasze priorytety nie do końca są priorytetami niemieckimi i dlatego my musimy mieć realny wpływ na to, co się dzieje w Europie. A dopóki nie zbudujemy takiego wpływu, chociażby poprzez zmiany traktatowe, ale takie, które nas będą wzmacniać Niemcy, to do tego czasu my musimy się nauczyć asertywności. My musimy się nauczyć tego, żeby nie przyjmować niektórych głupot unijnych, takich jak chociażby obecne rozwiązania dotyczące polityki klimatycznej.
A do tego trzeba mieć pewną dozę asertywności. Zobaczymy, czy obecnym polskim władzom, ale też poprzedni, tacy byli poprzedni asertywni w słowach, a w czynach to bardzo różnie bywało. Przy poprzedniej koalicji, przy tej też zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Profesor Tomasz Grzegorz Grosse był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za rozmowę.
Dziękuję pięknie.